Tragedia w przestworzach. Silniki powoli przygotowywały się do trasy. Było ciepło, nie potrzebowały więc wiele czasu, aby osiągnąć pełną sprawność. Pasażerowie powoli wsiadali do samolotu przez podstawiony lotniskowy rękaw. Na twarzach czasem pojawiał się uśmiech, jednak większość w skupieniu zmierzała na swoje miejsca. Przed nimi było kilka godzin lotu. Tuż po północy 31 sierpnia samolot koreańskich linii lotniczych o numerze 007 wystartował z Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Johna Kennedy'ego w Nowym Jorku. Maszyna obrała kurs na Alaskę, gdzie miało dojść do kolejnego tankowania, aby stamtąd udać się do Seulu w Korei Południowej. Po wystartowaniu pasażerowie odpięli pasy. Niektórzy zaczęli przechadzać się po pokładzie. A to ktoś poszedł do toalety, ktoś inny przeglądał swoje bagaże w poszukiwaniu kupionej przed wylotem książki. Dzieci z uwagą obserwowały stewardessy. Dziewczynkom bardzo podobał się ich ubiór. W pierwszej klasie panowały egipskie ciemności, bo większość pasażerów zdecydowała się położyć spać, aby za chwilę wypoczęta obudzić się już na innym kontynencie. Wśród takich osób był kongresman Larry McDonald z Georgii, który leciał do Azji, aby wziąć udział w uroczystościach związanych z 30. rocznicą podpisania traktatu o wzajemnej obronie między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową. Dochodziła godzina 3:30. Samolot łagodnie oderwał się od pasa startowego numer 34 na lotnisku w Anchorage, po czym skierował się do Korei. Kapitan Chung Byung-in, który wsiadł na Alasce, zmieniając na stanowisku głównego pilota, z uwagą spoglądał na wszystkie wskaźniki i pokrętła znajdujące się przed jego oczami. Lot należał raczej do rutynowych, więc choć jak zwykle nie chciał czegoś przeoczyć, jego uwaga nie była na maksymalnym poziomie. Obierz kurs na radiolatarnię Betel, usłyszał koreański pilot ze strony wieży kontroli lotów. Nie dyskutował z taką decyzją. Nie było potrzeby. Nie pierwszy raz leciał tym torem. Następnie zajmij korytarz Romeo 20. Dla Koreańczyka wszystko było jasne, choć na pewno nie była to, jak się później okaże, najlepsza decyzja. Na nieszczęście jego i pozostałych pasażerów został skierowany na najbardziej wysuniętą na północ trasę przez północny Pacyfik, łączącą wybrzeża Alaski i Japonii. Droga znana jako R-20 znajdowała się zaledwie 30 km od radzieckiej przestrzeni powietrznej tuż obok półwyspu Kamczatka. Kapitan Byung-in rutynowo zaufał systemowi nawigacyjnemu w samolocie. Tryb INS, czyli inercyjny system nawigacyjny, zakładał pozycję maszyny na bocznych liniach kursu pomiędzy punktami trasy planu lotu znajdującymi się w pamięci komputera. Koreańskiego pilota zastąpił więc autopilot, co okazało się dosłownie zabójczym rozwiązaniem. W tym czasie 246 pasażerów starało się zrelaksować. Ktoś czytał gazetę, inna osoba spała, paru przyjaciół dyskutowało o swoich planach na wakacje, a nowożeńcy sprzedawali sobie receptę na długie i szczęśliwe życie. Wszyscy chcieli tylko jednego – być już na miejscu. Ale do upragnionego celu wciąż była daleka droga. Samolot zaczął zbaczać na północ. Maszyna, zgodnie z wytycznymi systemu nawigacyjnego, łagodnie przychylała się na prawo. Załoga uznała jednak, że wszystko działa tak, jak należy. Punkt orientacyjny, czyli radiolatarnię Betel, samolot minął 20 km na północ, co wyraźnie wskazywało, że leci prosto w paszczę sowieckiego niedźwiedzia w kierunku przestrzeni Związku Radzieckiego. Jak w praktyce dokonano została korekta trasy przelotu, tego nie wiedział ani kapitan Byung-in, ani pierwszy oficer Song Dong-ui. Po prostu zaufali systemowi, który w tej sytuacji całkowicie się nie sprawdził. Tyle, że i oni popełnili błąd. Jak się później okaże, roztargnieni piloci po prostu nie włączyli autopilota we właściwym trybie. Nie było to czymś nietypowym. W tym czasie doszło do kilku podobnych incydentów, gdy załogi lotnicze, nawet po wybraniu trybu INS Navigation, nie wykryły, że system INS tak naprawdę nadal nie steruje autopilotem. Pozostając w błogiej nieświadomości, piloci koreańskich linii lotniczych przez 5 godzin lecieli nie w tym kierunku, w którym powinni. Zamiast do Seulu, kierowali się na Syberię. Pora coś zjeść, rzucił do reszty załogi kapitan. Smacznego, odparł Dong-ui. Chcesz? Zapytał Byung-in, trzymając w ręku kanapkę. Nie, dziękuję, już jadłem, odparł pierwszy oficer. Kapitan, nieświadomy katastrofy, jaka czeka samolot koreańskich linii lotniczych, wbił zęby w sandwich z serem i tuńczykiem. Co do jej smaku, tu raczej nie było zarzutów. Natomiast w przypadku przebiegu lotu wszystko zmierzało w bardzo złą stronę. 1 września 1983 roku o godzinie 15:51 koreański samolot znalazł się w przestrzeni powietrznej Półwyspu Kamczatka, ówcześnie silnie pilnowanego przez radzieckie wojska. Zdecydowanie nie leciał w kierunku Seulu, lecz do wschodniej części ZSRR. W tym czasie zaplanowano kolejne testy rakietowe na poligonie Kura. Gdy zagubiona maszyna znalazła się 130 km od wybrzeży Kamczatki, z radzieckich poligonów wzbiły się cztery myśliwce, a w tym MiG-23. Ich celem było jak najszybsze przechwycenie nadlatującej wrogiej jednostki. Rosjanie uznali, że muszą to być Amerykanie, którzy w tym czasie mieli na wschód od wybrzeży Kamczatki swój wojskowy samolot rozpoznawczo-szpiegowski Boeing RC-135. Reakcja Rosjan ze względu na uszkodzone radary nie była jednak natychmiastowa, przez co brakowało czasu na właściwą identyfikację. Poza tym, jak się później okazało, wysłane MIG-i miały zbyt mało paliwa, aby wypełnić misję i dogonić podejrzany samolot. Nad Morzem Ochockim maszyna opuściła jednak teren Związku Radzieckiego, a myśliwce wróciły do bazy. Załoga koreańskiego Boeinga, nieświadoma co też się przed chwilą wydarzyło, kontynuowała tragiczny lot. Kapitan przeglądał przyrządy jedynie z poczucia obowiązku i nie zauważył, że jego maszyna porusza się w złym kierunku, czyli prosto na Sachalin. Była godzina 2:42 lokalnego czasu, gdy myśliwce Su-15 wystartowały z radzieckiej bazy w celu obrony granic ZSRR przed nieproszonym gościem. Podejmujący decyzję radzieccy wojskowi nie mieli żadnych wątpliwości. Po prostu zniszczcie go, nawet jeżeli znajduje się nad wodami neutralnymi, grzmiał generał Anatolij Kornukow, dowódca bazy lotniczej Sokół, którego kariera nabierze w przyszłości rozpędu i zaprowadzi go na stanowisko dowódcy rosyjskich sił powietrznych. Musimy najpierw się dowiedzieć, czy nie jest to cywilny statek, uspokajał gorącą głowę generał Walerij Kamieński. Jaki cywil? Przeleciał nad Kamczatką, wściekł się Kornukow. Maszyna przyszła z oceanu bez identyfikacji, dodał po chwili. Miał rację, choć z drugiej strony nie dopuszczał do siebie myśli, że może być to po prostu zwyczajna pomyłka. Dlatego nie zastanawiając się długo wypalił. Wydaje rozkaz ataku, jeżeli przekroczy granicę państwową. Los kapitana Byung-in i pozostałych prawie 270 osób znajdujących się na pokładzie był przesądzony, gdy pół godziny później samolot ponownie znalazł się na terenie Związku Radzieckiego. Piloci trzech myśliwców Su-25 oraz jednego MiG-23, których maszyny znalazły się obok koreańskiego samolotu, w napięciu czekali na kolejne rozkazy. Nie byli w stanie stwierdzić, czy na pewno jest to cywilna jednostka. Noc skutecznie przeszkadzała w jej identyfikacji. Przez pewien czas starali się wywołać samolot na częstotliwości radiowej zarezerwowanej dla sytuacji awaryjnych. Jednak w kokpicie KAL-007 nikt nie słuchał. Wystrzeliłem cztery serie, czyli ponad 200 pocisków. Były to pociski przeciwpancerne, a nie zapalające. Stąd też wątpliwe, aby ktokolwiek był w stanie je zobaczyć. Wspominał po latach pilot radzieckiego myśliwca o numerze taktycznym 805. Tymczasem kapitan samolotu koreańskich linii lotniczych wciąż nie zorientował się, jak duży błąd popełnił, mylnie ustawiając autopilota. Zamiast tego skontaktował się z Centrum Kontroli Lotu w Tokio. Proszę o pozwolenie na wzniesienie się wyżej. Pozwoli mi to zaoszczędzić paliwo, zgłosił się kapitan Byung-in. Zgoda udzielona, usłyszał w odpowiedzi. Chwilę później samolot zaczął się wznosić. Nagły spadek prędkości zaniepokoił pilotów radzieckich myśliwców. Czy to był unik wobec ostrzału dokonanego chwilę wcześniej przez jednego z nich? Radziecki myśliwiec z pilotem Osipowiczem za sterami obrócił się i opadł poniżej swojej przyszłej ofiary. Następnie maszyna podniosła nos, odpaliła dopalacze i namierzyła przeciwnika, korzystając z radaru. Widziałem dwa rzędy okien i wiedziałem, że to Boeing, relacjonował po latach major Gennadij Osipowicz, który tamtej nocy doprowadził do śmierci 269 osób. Dla mnie nie miało to żadnego znaczenia. Łatwo można zmienić samolot cywilny w jednostkę do celów wojskowych, skwitował. Jednocześnie dodał: nie powiedziałem ziemi, że to był samolot typu Boeing, nie pytali mnie. Być może, gdyby Rosjanin okazał nieco więcej rozumu niż strachu i nienawiści, setki ludzi wróciłyby do swoich domów. Szybko obniżyli prędkość. Lecieli z prędkością 400 km na godzinę, podczas gdy moja prędkość wynosiła ponad 400. Po prostu nie byłem w stanie latać wolniej, relacjonował Osipowicz. Moim zdaniem intencje intruza były jasne. Przelecieliśmy już nad Sachalinem. Cel miał zamiar uciec. Sytuacja była dynamiczna. Zwiększ prędkość, zarządził kontroler lotu Titownin. Zwiększyłem prędkość, odparł Osipowicz. Rosjanin znajdujący się na ziemi był nieco skonsternowany. Cel zwiększył prędkość? Dopytał. Nie, zmniejsza prędkość, zaczął irytować się Osipowicz. Po głowie radzieckiego pilota bynajmniej nie krążyło milion myśli. Prędzej wyczekiwał na prosty komunikat. W końcu o godzinie 3:22 padło krótkie i zrozumiałe hasło. Zniszcz cel! Osipowicz odpalił dwie rakiety typu powietrze-powietrze. Obie szybko zbliżały się do nieproszonego gościa. Chwilę później samolot koreańskich linii lotniczych został przez jedną z nich śmiertelnie postrzelony. Przez kolejnych 20 sekund maszyna starała się bronić, wznosząc się. Tymczasem na ziemi zapanowała konsternacja, bo cel, zamiast zniknąć z radaru, nadal był na nim widoczny. Czy na pewno wystrzelił oba pociski? Dopytywał generał Kornukow. Oba, odparł porucznik Gierasimienko, dowódca 41. Pułku Myśliwskiego. Sprowadźcie MiG-23, aby zniszczyć cel, rozkazał Kornukow. Tak jest! Po wyłączeniu się autopilota, koreański samolot zaczął spadać z wysokości 35 tysięcy stóp, czyli 11 tysięcy metrów. Wyglądał jak wypalająca się gwiazda zmierzająca w kierunku Ziemi. W tym czasie załoga zgłosiła się do Tokio. Samolot zniża się do 10 tysięcy stóp, informował kapitan, nie wiedząc do końca, co tak naprawdę się przed chwilą wydarzyło. Na pokładzie panowała panika. Doszło do dekompresji. Lot w dół trwał 4 minuty. Dlaczego cel nadal leci? Wystrzelono przecież pociski. Dlaczego cel leci? Dopytywał generał Kornukow, jakby nie mógł się doczekać likwidacji wroga. Ale nie była to szybka śmierć, a strach prawie 270 osób musiał być nie do opisania. Po 240 sekundach samolot ponownie zatrzymał się na wysokości 16 tysięcy stóp i dryfował tak przez kolejnych 5 minut. W tym czasie pasażerowie chwytali się ostatniej nadziei. Wiedzieli, że stało się coś bardzo złego. Wciąż byli w szoku, jednocześnie nie zamierzali żegnać się z życiem właśnie tutaj. Część wierzyła, że ostatecznie uda się im wyjść z tego cało. Nie zdawali sobie sprawy, że od ponad 2 godzin samolot krążył po radzieckiej strefie powietrznej. Samolot zaczął skręcać na północ, podczas gdy kapitan ciągle starał się utrzymać maszynę na powierzchni, choć dysponował ograniczonym manewrem i możliwościami kontrolowania toru lotu. Trwało to kolejne 5 minut. Po tym czasie stało się to, czego obawiali się wszyscy. Maszyna przestała walczyć i wpadła w korkociąg. Gwałtownie zbliżała się w kierunku wyspy Moneron. Kapitan Byung-in był bezradny i w szaleńczym uścisku trzymał drążek sterowniczy, który całkowicie odmówił posłuszeństwa. Krzyczał, czekając na cud, który ostatecznie nie nadszedł. Maszyna rozpadała się w powietrzu. Chwilę później z impetem uderzyła w ocean. Zginęło 269 osób, a w tym 22 dzieci. Nikt nie miał szans na przeżycie. Cel zniszczony, wymamrotał do kontroli lotów Osipowicz. O godzinie 6:20 rano na lotnisku w Seulu pojawił się koreański samolot o numerze 015. Kontrola lotów zaczęła się niepokoić. Od kilku godzin nie było bowiem informacji ze strony lotu 007, a przecież leciał niemal identyczną trasą i wystartował w podobnym czasie jak ten, który właśnie wylądował. Po godzinie do osób oczekujących na przylot maszyny koreańskich linii lotniczych wygłoszony został komunikat. Samolot miał niespodziewane problemy, ale prosimy o zachowanie spokoju. Choć zarówno w hali przylotów, jak i w wieży kontrolnej panowała napięta atmosfera, nikt nie przewidywał najgorszego. Kontrolerów uspokajał fakt, że nawet jeśli KAL 007 zboczył nieco z trasy, nadal miał wystarczającą ilość paliwa, aby dotrzeć do Seulu nawet 12 godzin później. Wraz z mijającymi minutami, a potem już godzinami, coraz więcej osób zaczęło rozważać pesymistyczne scenariusze. Jednocześnie tego najgorszego nie zakładał nikt. Może zostali porwani? spytał czekający na swoich bliskich Koreańczyk. Jego pytanie pozostało jednak bez odpowiedzi. W tym samym czasie o sprawie Kale 007 zaczęło być głośno w mediach. Gdzie podziała się zaginiona maszyna? Sensacyjny temat dotarł też do amerykańskich mediów. Minister spraw zagranicznych Korei Południowej, aby uspokoić tłum rozgorączkowanych ludzi koczujących na seulskim lotnisku, zdecydował się opublikować informację, jaką otrzymał od CIA. Samolot nie eksplodował w trakcie lotu i nie rozbił się, ale jasnym jest, że wylądował na Sachalinie. Komunikat nieco uspokoił Koreańczyków, choć sytuacja ciągle była niezwykle trudna. Mimo wszystko ta wiadomość dawała nadzieję. W Stanach Zjednoczonych było jeszcze przed południem, gdy na szczelnie wypełnionej dziennikarzami sali pojawił się amerykański sekretarz stanu George Shultz. Nie miał dobrych wieści. Skrupulatnie opisywał to, co w tej chwili było wiadomo. Pilot radzieckiego myśliwca powiadomił Ziemię, że wystrzelił rakietę, która zniszczyła cel. Na sali panowała całkowita cisza. Przerywały ją jedynie dźwięki robionych zdjęć. Shultz chwilę wcześniej spotkał się z prezydentem Reaganem. Oboje byli poważnie zaniepokojeni tym, do czego doszło. Wśród ofiar znaleźli się przecież amerykańscy obywatele, a w tym również jeden z kongresmenów. Nie widzimy żadnego usprawiedliwienia dla tego przerażającego ataku, kontynuował Shultz, który jako pierwszy poinformował świat o tym, co się wydarzyło. Reporterzy zapisywali każde jego słowo, a kamery wszystko filmowały, aby nie utracić absolutnie żadnego fragmentu tej niezwykle ważnej konferencji prasowej. O dramacie, który rozegrał się nad Pacyfikiem, Biały Dom dowiedział się zaledwie chwilę wcześniej. Zapis rozmów prowadzonych przez radzieckich pilotów został przechwycony przez amerykańską i japońską aparaturę nasłuchową. Dzień później w Moskwie odbyło się specjalne posiedzenie biura politycznego. Andropow nie był jednak na nim obecny, ponieważ przebywał w tym czasie w szpitalu. Proponuję mówić w tej sprawie prawdę, to nie była nasza wina, oznajmił 78-letni premier ZSRR Nikołaj Tichonow. Ale pozostali uczestnicy jedynie pokręcili głowami i wymruczeli coś pod nosem. Następnie inicjatywę przejęli Gromyko, lat 75, Ustinow, lat 76 i najmłodszy z tej trójki, Czernienko, rocznik 1911. Jestem temu przeciwny. Powinniśmy opublikować korzystną dla nas wersję wydarzeń, zaproponował minister spraw zagranicznych. To dużo bardziej spodobało się uczestnikom spotkania. Dlatego następnego dnia agencja TASS wydała komunikat, w którym podano, że intruz zniknął z radarów. O jakimkolwiek zestrzeleniu go nie było mowy, ale świat był w szoku. Nic podobnego nie miało dotychczas miejsca. W katastrofie zginęło ponad 100 obywateli Korei Południowej i 62 Amerykanów. Byli też Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Tajowie, Australijczycy, Brytyjczycy oraz Hindus, Irańczyk, Szwed, Malezyjczyk i Wietnamczyk. Do telewizji na całym świecie dotarły wstrząsające nagrania osób rozpaczających po swoich bliskich. Pewna kobieta rozłożyła na lotnisku dywan, po czym położyła się na nim, tonąc w swoim cierpieniu. W psychicznej agonii zaczęła uderzać o podłogę, jakby cokolwiek miało to zmienić. Jeszcze tego samego dnia w gabinecie sekretarza stanu zjawił się radziecki ambasador, by zapewnić go, że samolot nie został ostrzelany. Oczywiście było to kłamstwo, choć informacje powszechnie powielano w Związku Radzieckim, gdzie prawda nie miała znaczenia. Minister spraw zagranicznych Gromyko, który miał niezwykle silną pozycję w ZSRR wobec schorowanego Andropowa, bronił swego kraju przed międzynarodowym linczem. Niezidentyfikowany samolot lecący od strony Oceanu Spokojnego wleciał w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego nad półwyspem Kamczatka, a następnie po raz drugi naruszył radziecką przestrzeń powietrzną nad wyspą Sachalin. Samolot nie miał świateł nawigacyjnych, nie reagował na zapytania i nie nawiązał kontaktu ze służbą radiolokacyjną. Dzień później agencja TASS dołożyła kolejne informacje na temat całego zdarzenia. Przez około 10 minut znajdował się w strefie obserwacji radiolokacyjnych środków lokacyjnych, po czym nie można było go już zaobserwować. Samolot po prostu miał się rozbić. Ze względu na radziecką znieczulicę 5 dni później prezydent Reagan wygłosił telewizyjne przemówienie, w którym odniósł się do ostatnich wydarzeń. Jak zwykle po jego prawej stronie znajdowała się amerykańska flaga. Na biurku, przy którym zasiadł przywódca Wielkiego Mocarstwa, leżało jedynie kilka kartek. Reagan był mocno zaniepokojony. Witajcie, Amerykanie. Przychodzę dziś do was w sprawie masakry, która dotknęła koreańskie linie lotnicze. Ataku Związku Radzieckiego na 269 niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci, znajdujących się na pokładzie nieuzbrojonego koreańskiego samolotu pasażerskiego. Już sam początek wystąpienia wskazywał, o jakiego kalibru sprawę chodzi i kto jest tu ucieleśnieniem zła. Ta zbrodnia przeciwko ludzkości nigdy nie może zostać zapomniana, grzmiał Reagan, a potem przez kolejnych 16 minut w prostych żołnierskich słowach opisał skalę zła, jaka spotkała świat w okolicach Kamczatki. Kamera zrobiła powolny najazd na twarz prezydenta, który kontynuował swoją tyradę. Nasze dzisiejsze modlitwy są z ofiarami i rodzinami w czasie ich strasznego żalu. W dalszej części wystąpienia Reagan przypomniał, że to nie pierwszy raz, gdy Związek Radziecki ostrzeliwuje cywilny samolot. Odniósł się do sytuacji z 1978 roku, gdy maszynę koreańskich linii lotniczych lecącą z Paryża do Seulu zestrzeliły w pobliżu Murmańska radzieckie myśliwce. Różnica była jednak kolosalna. Wówczas zginęły zaledwie 2 osoby. Samolot przeleciał nad Morzem Barentsa, naruszając radziecką przestrzeń powietrzną i po ostrzelaniu przez myśliwce Su-15 awaryjnie lądował na zamarzniętym jeziorze zaledwie 140 km od granicy z Finlandią. Tym razem było inaczej. Reagan, aby zdekonspirować radzieckie kłamstwo, jeszcze raz przypomniał kolejność zdarzeń tej strasznej tragedii. Nad Pacyfikiem, na wodach międzynarodowych, przez krótki czas znajdował się w pobliżu jednego z naszych samolotów rozpoznawczych na rutynowej misji. Wkrótce oba samoloty się od siebie oddaliły. Następnie opowiedział o problemach z systemem nawigacji. Kamera stale robiła zbliżenia jego twarzy, aby spotęgować siłę przekazu. Było coś jeszcze. Podczas przemówienia odtworzono też przechwycony fragment rozmowy pilota Osipowicza z ziemią, gdzie mówił o celu i migających światłach samolotu. Prezydent zapowiedział, że całe nagranie zostanie przedstawione Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Nie ma możliwości, aby pilot mógł pomylić to z czymkolwiek innym niż cywilny samolot pasażerski, oznajmił. Na odpowiedź ze strony Rosjan nie trzeba było długo czekać. Kilka godzin po wystąpieniu amerykańskiego przywódcy, Sowieci, a dokładnie generał Romanow, przyznali w rozmowie z agencją TASS, że samolot rozbił się, zabijając wiele osób. Dzień później przed Radą Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wystąpiła amerykańska ambasador Jane Kirkpatrick. Rząd USA we współpracy z rządem Japonii postanowił rozpowszechnić dowody przed Radą i światem. Są one dostępne na taśmie wideo, którą zamierzam odtworzyć. Dowody były niezwykle klarowne. Rosjanie nie mogli już uciekać przed prawdą. Wbrew temu, co wielokrotnie powtarzali Sowieci, pilot myśliwca przechwytującego widział światła nawigacyjne samolotu i trzykrotnie zgłaszał ten fakt ziemi, dodała Kirkpatrick. Sytuacja była dla Moskwy wybitnie niewygodna. Tym razem, w momencie zderzenia dwóch potężnych światowych mocarstw, Kreml wyraźnie przegrywał. Okazał się bezbronny wobec krytyki napływającej z różnych stron świata, a schorowany Andropow był idealnym odzwierciedleniem stanu ZSRR. Prezydent Reagan zapisał w swoim dzienniku: być może nas zaskoczą i Andropow pokaże się publicznie, ale na to nie było szans. Już 9 września marszałek Nikołaj Ogarkow, szef sztabu radzieckiej armii, zwołał w Moskwie konferencję prasową, podczas której przyznał, że samolot koreańskich linii lotniczych został zestrzelony. Jednocześnie zapewnił, że było to w pełni uzasadnione. Skoro tak, to dlaczego wcześniej Rosjanie kłamali? Oto nikt z dziennikarzy obecnych na spotkaniu prasowym nie odważył się zapytać. Generał dodał, że niezależnie od tego, czy był to samolot wojskowy, czy też nie, na pewno wykonywał misję wywiadowczą imperialistów z Waszyngtonu. KAL 007 był wielką prowokacją polityczną o podwójnym celu, starannie zorganizowaną przez amerykańskie służby specjalne. Sekretarz generalny Jurij Andropow przeczytał zatwierdzoną przez siebie wcześniej krótką notatkę skierowaną do najważniejszych organów w państwie, po czym potwornie zmęczony i obolały położył się spać w swoim apartamencie. Obok jego łóżka stale pracowała medyczna aparatura. Komunikat dotarł też do KGB, które nie zamierzało przesadnie sprawdzać, jaka była prawda. Dawne imperium chyliło się ku upadkowi, uzależnione od woli jednego zmęczonego życiem człowieka. Natomiast Amerykanie przystąpili do ofensywy, wyczuwając, że przeciwnik po kolejnym ciosie zaczyna chwiać się na nogach. Wkrótce została podjęta decyzja o zamknięciu amerykańskiego nieba dla radzieckich linii lotniczych. Podczas gdy oba mocarstwa zmierzały do ostatecznego starcia, koreański samolot pozostawał na dnie Oceanu Spokojnego, czekając na mniej niespokojne czasy, aby w końcu ktoś go wyłowił. Po latach prezydent Borys Jelcyn to, co wydarzyło się w okolicach Kamczatki, nazwał największą tragedią zimnej wojny.